Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś wydanie edukacyjne?
Tak, ale zacznijmy może od listu, który do nas napisał wierny nowy słuchacz.
Wierny nowy.
No tak jak nie pamięta pan...
Piękna imię, tradycja?
Tak, no właśnie. Nowa świecka tradycja narodziła
się. Pisze się do nas na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Oczywiście państwa uwagi, propozycje i opinie my bierzemy pod uwagę albo nie, to już od nas zależy.
Tak,
tak sobie dwuosobowe gremium tutaj decyduje o tym, ale generalnie tak. W każdym razie namawiamy państwa do pisania do nas. Pan Robert pisze tak. Super. Powoli stajecie się panowie moim obowiązkowym punktem programu w piątkowy wieczór. Fajnie się tego słucha, czuję jak dzięki wam przechodzę w tryb weekendowy. Gratulacje i czekam na kolejne odcinki. Ukłony, Robert. Panie Robercie, bardzo nam jest miło, że jest pan z nami i mamy nadzieję, że będzie pan z nami. Chociaż dzisiaj to nie bezpośrednio do pana chcemy przemówić, ale do kogo? Władimira Władimirowicza Putina i... Tak,
Karlsona, robimy który... sobie troszkę jaja z...
Nie, nie, poważnie przecież.
No korki robimy historyczne dla wybitnego dziennikarza. Tutaj powinien być taki rachot sitcomowy.
Amerykańskiego prawicowego dziennikarza.
Tak, i suwerennego demokraty. I tu powinien być jeszcze większy rachot. Jak wspomniałeś, tak, prezydent Putin. Więc pokażemy, odwołamy się do tego wspaniałego wywiadu. No to znowu powinien być rechot, bo to w cudzysłowie
rechot historii.
Tak. I pokażemy wam, bo oczywiście trochę było u nas w mediach też wstawianie mapek i tak dalej, ale my pokażemy kłamstwo u zarania, grzech pierworodny.
No przypomnijmy tym, którzy w ogóle nie siedzą,
tak,
nie siedzą w temacie, że oto pierwszy raz od dłuższego czasu rosyjski prezydent udzielił wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi.
Tu rechot.
Tak. I ten wywiad był oczekiwany. Wszyscy się zastanawiali, co też ten prezydent powie.
No a potem jeszcze prezydent był niezadowolony, że go słabo przycisnął.
Tak. No ale też... Ale skoro słabo przyciśnięty prezydent rosyjski zaczyna opowiadać różne rzeczy.
Tak. Dał lekcje historii, lekcje, tu znowu rechot. Więc pokażemy właśnie na samym początku, gdzie jest ten, że tak powiem, pies pogrzebany i... Gdzie jest ten, prawda, niczym jabłko w raju, Adam i Ewa. Pojedziemy, słuchajcie, do Nowogrodu, przez Kijów i Ukrainę, bo kluczowa, jak zwykle, to u nas północ-południe oś. I pokażemy oddziaływanie wielkie z ziem dzisiejszej Ukrainy, Rusi Kijowskiej na Nowogród. Będą też oczywiście wątki polskie, bo muszą być i inne, skandynawskie, niemieckie, czeskie. I obnażymy, no nie przypadkiem, zdekonstruujemy kłamstwa prezydenta Putina.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy od cytatu. Państwo rosyjskie zaczęło istnieć jako państwo scentralizowane w 862 roku. Jak widzicie, no po prostu Ruś równa się Rosja. Za rok powstania państwa rosyjskiego uważa się ten rok, gdyż w tym roku mieszczanie Nowogrodu, miasta w północno-zachodniej części kraju, zaprosili Ruryka Warega, wikinga, księcia ze Skandynawii, aby panował nad nimi, tak? W 1862 roku Rosja obchodziła tysiąclecie swojej państwowości, a w Nowogrodzie znajduje się pomnik poświęcony tysiącleciu istnienia kraju. Zrobimy o tym następny podcast, o tym pomniku. W 882 roku do Kijowa przybył następca Ruryka, książę Oleg, drobna przerwa, wyrzucił dwóch braci, którzy najwyraźniej byli kiedyś członkami oddziału Ruryka. Tak więc Rosja zaczęła się rozwijać z dwoma ośrodkami władzy, Kijowem i Nowogrodem.
O.
Więc jak widzicie, jest nowa narracja, którą obnażymy jej słabości takie, że no nie, nie było dwóch ośrodków władzy, tylko jeden miał znaczną, wyraźną przewagę. Po drugie, to już w następnym podcaście pokażemy na zasadzie troszeczkę, jak pamiętacie, jak nasz były prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił do świętej pamięci Ludwika Dorna i jego psa Saby, nie idźcie tą drogą, to ja bym też do, w cudzysłowie, prezydenta Putina zasugerował mu, żeby nie szedł tą drogą, bo wprowadzanie na scenę Nowogrodu Wielkiego to jest z perspektywy jego wizji historii Rosji i tożsamości rosyjskiej bardzo, bardzo niebezpieczna decyzja. I opowiemy wam w następnym podcaście. Ale teraz zacznijmy od pytania, kto zaprasza Ruryka? Słowienie. Nie Słowianie. Słowienie. Tak się nazywali. Mieszkający wokół jeziora Ilmen. Nazwa jest oczywiście fińska, bo ludy fińskie tam mieszkały, najróżniejsze. Bo oprócz Finów, pamiętajcie, młodszy, ale pozytywnie mówię, mniejszy może brat Finów, to jest Estończyk. Oni się naprawdę kochają. I to jest też dzisiaj bardzo ważna sprawa, że w razie, gdyby prezydent Putin odpukać, próbował coś rozrabiać, to musi być świadomy, że jest kilkaset tysięcy Finów, którzy przeszli przeszkolenie wojskowe i każdy z nich też, prawie każdy ma broń w domu i sobie strzela w lesie. Więc ostrożnie. I to jest właśnie taka sytuacja, że jak spojrzycie na Słowian, to możecie zauważyć, że w takich miejscach, gdzie Słowianie graniczyli z innymi ludami niesłowiańskimi, to pojawiają się tak jak na przykład na wakacjach jesteście w Łebie i Słowiński Park Narodowy, Słowińcy, tak, pogranicze z germańskimi, niemieckimi sąsiadami. Potem mamy Słoweńców, tak, graniczących, którzy jedyny naród słowiański, z jakim graniczą, to jest wyjątkowy przypadek. To są Chorwaci, a oprócz tego Węgrzy, Austriacy, Włosi, Niemcy, Włosi, Friulowie i tak dalej, lud romański. No i mam oczywiście Słowaków graniczących z etnosem niemieckim i węgierskim. Więc podobny przypadek. I teraz tak, niektórzy historycy uważają, że przybyli przodkowie Słowienów na tereny przyszłej Republiki Nowogrodu z terenów północnej Polski. No, jak spojrzycie na migrację, to mieliście naprawdę ze Słowianami północ-południe, na wielką skalę, bo pamiętajcie, opowiadaliśmy wam o tym, że docierają na przykład na Kretę, tam na dole, tak? I mamy Serbów łużyckich i Serbów na Bałkanach. No to tutaj podobna sytuacja, że są historycy, którzy uważają, że widać podobieństwa ze Słowianami mieszkającymi na Pomorzu. I tymi, którzy mieszkali właśnie w Nowogrodzie. I tutaj wierzenia religijne, legendy, zwyczaje, nomenklatura geograficzna, tak zwana toponimia, czyli jak się nazywa jakieś miejsca, budownictwo mieszkaniowe, jak wznoszono obiekty obronne i tak dalej, to wszystko sugeruje, że mamy te związki, tą migrację. Części z nich, tak, bo na pewno wielu migrowało znowu na osi północ-południe z terenów wokół Dniepru, tak? Gdzie powstanie Kijów. I oprócz tego, jako ciekawostka, że mamy miasto sam Nowogród Wielki, gdzie była część sofijska, będziemy zaraz mówić, o Soboru Świętej Sofii, tej mądrości Bożej. I tam północna część była określona jako koniec Nerewski. I oczywiście obok jest Narwa i tak dalej, ale są też teorie, które sugerują, że właśnie ta nazwa została przeniesiona z Narwi na Podlasiu.
O, na pewno.
Na pewno. Ale nie, to nie jacyś nawiedzeni członkowie miejscowego PTTK-u, tylko historycy amatorzy, tylko poważni ludzie. Jest też taka teoria. To kurtuazja wobec oczywiście nas, w tym przypadku Polaków, żeby wam pokazać, że jest związek z Nowogrodem. No ale teraz zacznijmy dekonstrukcję prezydenta Putina. Dlaczego kłamstwo? Bo Kijów, powtarzam, no naprawdę będziemy bić pokłony na miejscu, jest na liście UNESCO Nowogród Wielki i oczywiście opowiemy wam o historii Republiki Nowogrodzkiej, szczególnie w następnym podcaście, ale bezdyskusyjnie Kijów był ważniejszy, bo bliżej było Bizancjum, Bliski Wschód, Azja Centralna, czyli wówczas najbardziej rozwinięte Morze Śródziemne przez Morze Czarne regiony świata.
Mówimy o IX wieku.
IX, X, XI i tak dalej.
Jakby porównać te dwa miasta, to ewidentnie...
Oczywiście groteskowo brzmi użycie pojęcia państwo rosyjskie i tak samo państwo scentralizowane w IX wieku. Mówimy o gigantycznym terytorium, jak zaraz zobaczycie, o jakich dystansach. O jakie dystanse chodzi, tak. I to, o co chodzi, to tu w Kijowie jest metropolia, czyli arcybiskupstwo. To tu jest Ławra, tak, najważniejszy kompleks monasterów. To tu jest Wielki Książę i to tu jest wokół Kijowa te tereny, to są tak zwana ruska ziemia. I oprócz tego mamy miasta, o których wam opowiadaliśmy, że w samym Kijowie i nieduży dystans od Kijowa jest naprawdę dużo miast. To nie jest podobna sytuacja jak tam na północ. bezdyskusyjnie. I bardzo często idą idee, politycy są wysyłani, politycy w cudzysłowie oczywiście, mówimy o książętach, kniaziach, tak, którzy będą w ramach tej republiki, data taka umowna to jest, że to jest od 1136, kiedy kniazia wyrzucono i potem warunkowo wpuszczono, mieliśmy do czynienia z elekcją kniazia, prawda, przez wiec, będziemy o tym mówić, tak, mamy republikę miejską, handlową, tak, która oczywiście oprócz tego idzie kultura z południa na północ przede wszystkim. Dwaj pierwsi biskupi, żeby to wam pokazać, Joachim Korsunianin, czyli z Chersonia, na Krymie tego, tak? I Efrem Grek, który potem został metropolitą Kijowa. Czyli mówimy o ludziach z Bizancjum, z Krymu albo nawet z Konstantynopola. I na ich następcy do połowy XII wieku jest tak, że przed otrzymaniem święceń na biskupa Nowogrodu trzeba było odbyć staż, mówię teraz trochę żartobliwie w cudzysłowie, w monasterach w Ławrze Pyczerskiej. I oczywiście często ci duchowni pochodzili z samego Kijowa i trafiali do Nowogrodu. Czyli to, co dotyczy władzy świeckiej, pokażemy wam to na przykładzie Rurykowiczów, bo tak, Ruryk wysyła Olega, Oleg przejmuje władzę, tak? I potem to z Kijowa rządzi na tej kluczowej trasie od Waregów, czyli ze Skandynawii, do Greków, czyli do Bizancjum. To on rządzi na tej osi północ-południe z Kijowa. Więc mamy coś takiego, że to dotyczy też duchownych. I uwaga, jeśli spojrzymy, skąd oni pochodzą, no to pochodzą przede wszystkim z ziem Ukrainy, w mniejszym stopniu znacznie Białorusi i dzisiejszej Ukrainy. I często po jakimś okresie panowania, kadencja jedna, dwie, czasami dłużej, oczywiście mówię w cudzysłowie żartobliwie, kadencja w Nowogrodzie, kontynuacja kariery jako kniaź na ziemiach przede wszystkim Ukrainy i południowej Białorusi związanej z Ukrainą historycznie bardzo, tak? Więc to powoduje, że nie patrzymy wschód-zachód na Nowogród wtedy, czyli Moskwa, bo Moskwa się pojawia w 1147, przypomnijmy, pierwsza wzmianka historyczna, no jest wcześniej, badania archeologiczne pokazują, że powstała wcześniej, ale kilkadziesiąt tylko lat wcześniej i do roku, co jeszcze dzisiaj opowiemy, 1230 dominują książęta właśnie z ziem Ukrainy i z ziem Białorusi w mniejszym znacznie stopniu, Rurykowicze, a z terenów wokół Moskwy, Włodzimierz, Suzdal, to jest ta Ruś Włodzimiersko-Suzdalska, zrobimy kiedyś wam o tym podcast, pokazując związki tych terenów też z Polską, Ukrainą, czyli będziemy paradoksalnie Arebur pokazywać ekspansję z terenów Rusi Kijowskiej, dzisiejszej Ukrainy na Rosję dzisiejszą, na ziemię dzisiejszej Rosji, to wtedy zobaczycie, że pierwszy taki książę to będzie dopiero 1172, który zostanie księciem w Nowogrodzie i dopiero później oni właśnie po 1230 będą książętami wybieranymi i ograniczonymi przez Republikę Miejską Nowogrodu. I teraz tak, zwiedzamy teraz Nowogród, wielki jako miasto, które jest na liście UNESCO. No więc widzimy, że mamy coś takiego, że jest tak miejsce bardzo ważne, które się nazywa Dworem Jarosławskim. Od jakiego Jarosława?
Tego z Ukrainy.
Tak, mądrego. Tutaj można by ktoś nas zaraz oskarży, że po prostu bardzo prymitywnie sobie żartujemy. Jarosław Mądry, jeden z największych, najwybitniejszych władców Rusi Kijowskiej, który z Kijowa, bo tam się urodził, najprawdopodobniej, panował w Nowogrodzie, bo został przysłany z Nowogrodu, z Kijowa do Nowogrodu, ten kierunek. Nim potem wrócił i został wielkim księciem przecież i bardzo rozwinął Kijów i w samym Kijowie jest pochowany, o czym wam o tym przecież opowiadaliśmy. I skąd jest nazwa tego, że mamy ten dwór? No dwór z tego powodu, że tam on zbudował pierwszą rezydencję książęcą. Ona się nie zachowała, ale nazwa została. Jak zobaczycie, jest bardzo ważna w historii politycznej, tożsamości politycznej Nowogrodu. Ale nim wybierzemy się do dworu, na dwór byśmy powiedzieli, tak? Stąd to określenie, że wychodzę na dwór, żartobliwie mówiąc, to mamy Sobór Świętej Zofii jako mądrości Bożej, nie kobiety, o imieniu Zofia. Ona, jak zaraz wam pokażemy, ta mądrość Boża jest upostaciowiona. Piękna polska odpowiednik słowa personifikacja. Więc historia jest taka, żeby znowu wam pokazać z południa na północ. Oryginalnie Hagia Sofia, mądrość Boża w Konstantynopolu, dzisiaj w Stambule, następnie Kijów, gdzie właśnie wspaniale rozbudowuje, tak, Jarosław buduje i tak dalej, mądry, i następnie będziemy mieli w Nowogrodzie. I teraz tak, pierwsza dębowa cerkiew w Nowogrodzie została zbudowana i która była właśnie i świętej Zofii pod koniec X wieku z inicjatywy tego Joachima Korsunianina, czyli z Chersonia na Krymie. Pierwszego, przypominam wam, biskupa, który przybywa z Krymu na północ. I ona się spaliła, więc zbudowano sobór katedralny w 1045 roku, zaczęto budowę. Przez kilka lat zbudował syn Jarosława Mądrego, którego tata wysłał do Nowogrodu z Kijowa, żeby też wdrażał się, uczył się, na czym polega rządzenie, panowanie, tak? I przybył z nim też, znaczy raz współpracował, z nim nie przybył, biskup wówczas nowogrodzki, bardzo ważny, znany Łukasz Żydiata. I on też jest fundatorem tej cerkwi. Są historycy, którzy uważają, że nazwisko, przydomek,
sugeruje
o żydowskim pochodzeniu. Mm. Że dokonał konwersji, był neofitą i to właśnie podkreślano, bo to był sukces, tak? Możliwe, że był z jakiejś dobrej rodziny. Ale to są tylko niektórzy historycy. I teraz patrzcie, jak to się wszystko łączy z tym, co my wam opowiadamy w innych podcastach. Że cały czas to jest jakby ta sieć, którą my tworzymy. Synem tego właśnie Włodzimierza II Jarosławowicza, który zbudował sobór świętej Zofii, to był Rościsław, który trafił z Nowogrodu na Wołyń. Tam trochę popanował, bo to jeszcze było tak, że była rotacja, były transfery, tak? Troszeczkę jak na rynku piłkarskim.
Albo w spółkach Skarbu Państwa.
Brawo. Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. I trafił potem do Tmutarakan. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam? To jest ponad 1900 kilometrów na południe koło Cieśniny Kerczeńskiej. Tak? Czyli dystans jest, najdelikatniej mówiąc, znaczny. I oprócz tego, co widzimy? Północ, południe. I gdzie potem, jakie są dalsze losy naszego Rościsława? Rościsław, słuchajcie, ożenił się z córką Beli I. Co to oznacza? Przypominam wam, król Węgier, który co zrobił? No, trafił do Polski i w Polsce ożenił się z córką Mieszka II, króla Polski. Co to znaczy? Że teściową Rościsława była Polka. Z dynastii Piastów. I jego synowie to znamy z poprzednich podcastów, bo kto to jest? Wołodar, Wasylko. Gdzie oni na przykład byli? Przemyśl. Nasze południowo-wschodnie ziemie dzisiejszej Polski, tak? I teraz tak, dlaczego sobór jest bardzo ważny? Bo to jest najstarszy obiekt sakralny cerkiew w Rosji, oprócz Kaukazu. Oczywiście Kaukaz jest wyjątkowy, bo na Kaukazie znajdziecie z 8 wieku na przykład, tak? Pojedyncze kościoły. To ten jest najstarszy, szczególnie na etnicznych ziemiach ruskich. I dalej. Świątynię Nowogrodzką, cytuję teraz, wzniesiono według tych samych założeń, co sobór katedralny pod tym samym wezwaniem powstały w Kijowie. Dla którego oczywiście punktem odniesienia...
Hagia Sofia.
Brawo. Hagia Sofia, Hagia Sofia w Konstantynopolu. Bo aspiracja jest taka, jak pamiętacie, opowiadaliśmy o tym, Kijów jako nowy Konstantynopol, nowe Jeruzalem i tak dalej, tak? I kijowska budowla jest znacząco większa. Obie prezentują jednak niemal identyczny układ architektoniczno-przestrzenny, a różnice są w gruncie rzeczy drugorzędne. Historycy uważają, że oba zabytki są dziełem tej samej strzechy budowlanej, czyli szkoły budowlanej, ci sami architekci, która po ukończeniu prac nad Dnieprem przeniosła się do Nowogrodu. Znowu, no jest asymetria wyraźna, że częściej się jeździ z południa na północ. To lekcja, nie wiem, czy zapamiętał prezydent Putin. Nie mam takich aspiracji, bo to jest prawdopodobnie przypadek niereformowalny.
Ale wkroczył na bardzo niebezpieczny teren, tak, bo z wszystkiego, co mówisz, wynika, że...
Tak, ale będziemy go gnębić. Będziemy go gnębić, to będą korki o charakterze sadomasochistycznym. Szczególnie też następny podcast, ale zostajemy wokół Konstantynopola. W soborze świętej Zofii Sofii.
Tak jak filozofia.
Tak, miłośnik mądrości. Tak, miłość do mądrości. Pełnopostaciowe są wyobrażenia cesarza Konstantego Wielkiego i jego matki Heleny. Znowu Konstantynopol, też w Nowogrodzie. To jest bardzo ważny zabytek, te freski. I jest to jeden z najstarszych znanych z obszaru Rusi przykładów bardzo rozpowszechnionej w sztuce bizantyjskiej konwencji, jak się ukazuje cesarzy, bo i szczególnie tą parę, matkę i syna, w jednakowym wieku są pokazani. Tak, oczywiście jest, można powiedzieć, taką licencja poetyki artystyczną.
Biologiczną zagadkę.
Tak, odzianych w purpurowe cesarskie szaty i trzymających między sobą krzyż. Więc mamy znowu motyw, który idzie z południa na północ. A Hagia Sofia jest też obecna w najważniejszych dziełach literatury nowogrodzkiej. Bo Dobrynia Jadrejkowicz, arcybiskup nowogrodzki, na początku XIII wieku, znany również pod imieniem Antoni, w młodości przebywał nad Bosforem w Konstantynopolu i odwiedzał kościoły, monastery, zwiedzał i napisał rodzaj przewodnika, który nazwał Księgi Pielgrzymie. I mamy między innymi obszerny opis Hagi Sofii i z informacją, że ten właśnie przybytek Boży, świątynia, trzeba ją postrzegać jako właśnie świątynię mądrości i wiekuistego Słowa Bożego. I dlaczego to jest bardzo ciekawe? Bo on to pisał przed złupieniem Konstantynopola przez krzyżowców w trakcie czwartej krucjaty w 1204 roku, więc to jest też bardzo ważne źródło informacji historycznej. A oprócz tego, skąd on się tam wziął? Było coś takiego, pojechał na południe, do Rusi halicko-włodzimierskiej, której część stanowiły południowo-wschodnie ziemie Polski. Tam trafił do Romana. Przypominam wam, że książę Roman to jest książę, który jest ojcem Daniły, króla, o którym wiele wam opowiadaliśmy i który tak się dziwnie składa, że miał mamę Polkę i był wnukiem Bolesława Krzywoustego. I w 1205 roku poległ pod Zawichostem nad Wisłą. Tak? Był u nas w podcastach i Roman miał żonę, najprawdopodobniej córkę cesarza Bizancjum. Też o niej robiliśmy podcast. I to nie jest przypadek, że na właśnie tej osi północ-południe, tylko teraz bardziej wzdłuż rzek międzymorskiej, trafia z misją dyplomatyczną z Rusi halicko-włodzimierskiej, wołyńskiej inaczej, Antoni do Konstantynopola. I wtedy tam przebywa i to długo. Prawdopodobnie kilka lat nawet może. I dlatego ta księga jest też ważnym źródłem wiedzy o Rusi halicko-włodzimierskiej, bo ona opisuje właśnie tą misję dyplomatyczną, opisuje, prawda, a to dotyczy też nas, bo on sam, słuchajcie, będzie pierwszym prawosławnym biskupem Przemyśla. I skąd to się wzięło? No z tego powodu, że wówczas, kiedy on został tym biskupem Przemyśla, panuje w Rusi halicko-włodzimierskiej, książę wcześniej Nowogrodu, o którym jeszcze wam opowiemy, Mścisław Udały. Czyli widzicie, prawdopodobnie jakbyśmy teraz się spytali elitę intelektualną Przemyśla, czy wiecie, że pierwszy biskup prawosławny waszego miasta był arcybiskupem w Nowogrodzie, odwiedził Konstantynopol.
Napisał przewodnik turystyczny, trzy lata nad Bosforem, czy jak to go tam nazywał.
No to prawdopodobnie olbrzymia większość, to jest kwestia pamięci historycznej w naszej ojczyźnie, odpowiedziałaby, nie kojarzę. Przykro mi. I teraz, jak jesteśmy przy tych wszystkich duchownych, to wspomnieliśmy Joachim z Hersonia. Związane są z nim inny bardzo ważny zabytek, który jest w soborze i który jest związany z naszą ojczyzną. To są drzwi płockie. Inaczej zwane magdeburskimi, korsuńskimi albo siktuńskimi. Siktuna. Byłem, bardzo fajne miasto. To jest w Szwecji.
No, ale te drzwi
teraz
są
tłumaczę.
W Nowogrodzie.
Tak, w Nowogrodzie. Ale mają te wszystkie nazwy. Najpoważniejsza, właściwa nazwa to powinna być płocka. Bo my będziemy bronić polskich interesów. Więc, dlaczego? Znajdziecie kopię, bo oryginał jest w Nowogrodzie, kopia tych drzwi jest w bazylice w katedrze właśnie w Płocku. Jak trafił ten wielki zabytek sztuki romańskiej, wyprodukowany w Magdeburgu, stąd magdeburskie, jak on trafił do Nowogrodu?
Niemiec płakał, jak sprzedawał.
Zaraz, o, jak ci opowiem, to byś zastanowisz się nad tą tezą, że doszło do transakcji.
Aha.
Raczej prezent. I teraz tak, jest legenda, skąd te korsuńskie i skąd Joakim, no że Włodzimierz Wielki, który był tym władcą, który w 988 roku przeszedł na prawosławie, ożenił się z siostrą cesarza bizantyjskiego Bazylego Bułgarobójcy. To był gigantyczny awans, że on pojechał do Konstantynopola, wziął drzwi z Konstantynopola, przywiózł do Korsunia, a Joakim dostarczył już do Nowogrodu. To jest legenda. To nie podlega dyskusji, że to jest legenda. To, co wiemy, że drzwi powstały w połowie XII wieku w Magdeburgu i zamówił je do Płocka biskup płocki, który ufundował katedrę i nazywał się Aleksander z Malon. I teraz my wam o nim opowiadaliśmy. On pochodził z okolic Liège. To jest miasto w Belgii. Był Walonem. I to są ten region, gdzie jest rzeka Moza na przykład, tak? I to jest ten paradoks, że wtedy też tam były wpływy silne, o tym wam opowiadaliśmy, Bizancjum, bo zaraz obok były też centra cesarstwa wówczas zachodniego, tego Karolingów, a następnie też ważne regiony, tereny dla Ottonów. Więc to on zamówił i jest jego portret w szatach liturgicznych na drzwiach.
A, w Płocku.
Tak. I w Nowogrodzie. Tylko w Nowogrodzie to, co się stało, że był demontowany, uzupełniany, zmieniany i dodatkowo są napisy w cyrylicy. Żeby nie było wątpliwości. I teraz, skąd one się wzięły? Jest kilka teorii. Na pewno odpada ten Konstantynopol i Krym. Natomiast w roku 1262 nasi bracia Litwini, Mendok, potężny władca, który będzie też królem, razem ze Szwarno, czyli też Rusini, ziem Ukrainy, bo to syn Daniela, napadli, zdewastowali Mazowsze. Między innymi pamiętacie, opowiadaliśmy wam jak Jazdów, czyli Zamek Ujazdowski, jak dekapitują Piastów Mazowieckich na oczach przerażonej rodziny. No więc też zdobyli, złupili właśnie Płock. I jest wersja, że przekazali albo sprzedali do Nowogrodu. No to był bardzo atrakcyjny towar. Oni byli, szczególnie Mendok, no to mówimy, no on przyjął chrzest, potem zmienił zdanie, więc dla niego no to była, raczej traktował to z pozycji
transakcji,
tak,
po prostu.
Merkantylnych, tak, można zrobić, drzwi można sprzedać, tak? Natomiast jest też druga wersja, że to jest dar duchowieństwa polskiego, czy książąt płockich, które trafiły do księcia Nowogrodu Lingwena Olgierdowicza. O nim opowiemy w następnym podcaście. To jest brat króla Polski Władysława Jagiellon, tak? I że on wtedy, to jest koniec XIV wieku, początek XV wieku. Ta pierwsza wersja do mnie bardziej trafia, tak? To jest data ważna w historii Mazowsza. My jesteśmy Mazowszanami obecnie z Pawłem, więc pamiętajcie, że w wyniku zniszczenia Płocka przez Litwinów została przeniesiona stolica Mazowsza z Płocka do Czerska. A następny etap to już będzie Warszawa. Mhm. Okej. Okay. Ale właśnie dzięki temu, że jest Sobór Świętej Zofii, to o Republice nawet mówiono, Nowogrodu Republika Świętej Zofii. Tak jak masz Świętego Marka, tak? W przypadku Wenecji. Czy mówi się o Błażeja. W przypadku
Dubrownika.
Dubrownika, super. Więc mamy mądrość
Bożą.
To ja
mam być edukowany, to Putin Władimir Władimirowicz powinien tu posłuchać, jak on się bardzo mocno pomylił, że nie powinien.
No musimy to wszystko przetłumaczyć. No patronka Nowogrodu Wielkiego, tak ją można nazwać, tą mądrość Bożą. I do czego, jakie to ma znaczenie? No, że dochodzi do utożsamienia jej z tożsamością polityczną, z ideą republiki. Na przykład, jak walczą z wojskami litewskimi, to w kronice jest coś takiego, że Bóg czcigodny krzyż i święta Sofia, mądrość Boża, jest po ich stronie. Gdzie święta Sofia, tam ino gwogród, tak? Posłujący do księcia w imieniu ogółu mieszkańców Łazarz, mieszkańców Nowogrodu, odmówił jednakże poddania się i powiedział jego władzy i na wiecu, wyrażając wolę wiecu, przepraszam, powiedział tak: książę, zamyślałeś zło przeciwko świętej Sofii, więc odejdź. Już prędzej umrzemy godnie za świętą Zofię. U nas nie ma księcia, lecz jest Bóg, sprawiedliwość i święta Sofia, a ciebie nie chcemy. I to chciałbym, żeby prezydent Putin bardzo sobie wziął do serca. Pokażemy mu w następnym podcaście, że wprowadzanie na scenę, ponawiam ten wątek Rzeczpospolitej Nowogrodzkiej, jest bardzo ryzykowne w jego przypadku. Więc mamy coś takiego, że jak spojrzycie na ikonografię monet Republiki Nowogrodzkiej, to on odbiega od tych zwyczajowo, ten, może być taki program, projekt ikonografii, odbiega od tych zwyczajowo, które były w mennicach, jeśli chodzi o pieniądze w innych mennicach ruskich. Co widzimy w Nowogrodzie? Dwie postacie. Jedna kobieca, wyobrażona w pozycji takiej władczej, tronującej, z otwartą koroną na głowie i zdaje się przyjmować hołd od drugiej, klęczącej przed nią. I podobnie to wyglądało na pieczęciach weneckich. Bardzo podobny motyw. I tych dwóch postaci, klęczący doża, odbiera insygnia władzy od stojącego przed nim patrona Włoskiej Republiki, świętego Marka. Mhm. Której symbolem jest, jakie zwierzę, drugi Pawle? Lew. Lew, brawo. I tutaj przez lwa, lwa Flandrii, docieramy do Flandrii, żeby wam pokazać, bo się spytacie, dobrze, ale skąd te wpływy weneckie? Wpływy weneckie idą bardziej przez Morze Bałtyckie, opowiemy więcej w przyszłym podcaście, Hanza i poprzez Hanzę związki z Brugią, tak? A w Brugii macie też Włochów, bardziej Genueńczyków, ale Wenecjanie też docierają i Genueńczycy i Wenecjanie też, pamiętajmy, docierają nam do Morze Czarne i czasami można sobie wyobrazić, że niektórzy dotarli aż, bo jeśli Joachim mógł dotrzeć...
Do Nowogrodu.
Tak, aż do Nowogrodu, ale bardziej też przez Bałtyk. Okej, okay. Więc najważniejsze dla Republiki Nowogrodzkiej wiece, zgromadzenia, gdzie właśnie było głosowanie, które przypominało, żeby było jasne, czasami sejmik szlachecki. Hańba! Tak? Mm-hmm. No i argument siły i siła argumentu były, można powiedzieć, często pojęciami płynnymi.
To jest kolejna rzecz, która nie pasuje do wizji rosyjskiego prezydenta zcentralizowanego państwa. Tak. To raczej przypomina właśnie Wenecką Republikę, albo generalnie klasę mieszczańską.
Taką, oligarchia była, patriarchat, przepraszam, patrycjat. Patriarchat też, był, ale to z innych powodów. I rozpoczynały się te wiece zazwyczaj na dworze jarosławowym, przed soborem świętego Mikołaja, zaraz o nim odpowiemy, a ich uczestnicy potem szli do pod sobór świętej Sofii. I istnieje też taka hipoteza, że mogły czasami obradować dwa wiece. Jeden właśnie przed świątynią świętej Sofii, a drugi pod soborem świętego Mikołaja.
To był neowiec.
Na dworze Jarosławowym.
To był neowiec, a tamten też, był neowiec.
Drogi Pawle, prawdopodobnie trzeba wziąć pod uwagę tak zwaną ordynację wyborczą, cenzus majątkowy, klasowe społeczeństwo. To, co dzisiaj oczywiście twierdzimy, że w ogóle tego nie ma, a wiemy, że nie jest tak dobrze. I ta najstarsza świątynia na dworze Jarosławowym, druga najstarsza po soborze świętej Zofii, to wspomniana przeze mnie właśnie wspomniany sobór świętego Mikołaja. Co o nim możemy powiedzieć? Że najprawdopodobniej stanowiła integralną część rezydencji książęcej. Tej drugiej, która powstała, która przetrwała dłużej. I teraz tak, świątynia powstała na początku XII wieku i najprawdopodobniej dzieło mistrzów, których sprowadził książę Mścisław Wielki, zwany Haraldem.
Harald.
Harald, pokażemy wam zaraz tą bardzo ciekawą postać, może nie zaraz, który ich sprowadził skąd? Z Kijowa. Znowu, pod względem architektonicznym wpisuje się bowiem w tradycję kijowskiego budownictwa sakralnego ze schyłku XI wieku. Historycy sztuki dostrzegają podobieństwa między zachowanymi fragmentami polichromii nowogrodzkiego soboru świętego Mikołaja, a mozaikami z monasteru świętego Michała Archanioła o złotych kopułach wybudowanego w Kijowie na początku XII wieku. Więc jak widzicie, znowu sztuka, kultura idzie bardziej z południa na północ niż vice versa. Troszeczkę tak jak wówczas w Europie. No nazwijmy rzeczy po imieniu, tak? I przejdźmy teraz do ksiąg. Pokażemy wam, jak te księgi są powiązane. Ten Mścisław Wielki Harald, on powróci, nie bójcie się, i będą wątki polskie. Bardzo ciekawe. Ale teraz księgi. Nie rachunkowe, tylko wspaniałe księgi z miniaturami. Bardzo cenne, można powiedzieć, jedne z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa staroruskiego. Właśnie związane z Nowogrodem. I znowu będzie motyw, jaki kijowski. Więc Ewangeliarz Ostromira. Połowa XI wieku. Zapisano oczywiście w języku starocerkiewnosłowiańskim na zamówienie posadnika, czyli takiego właśnie, który jest posadzony, jest jakby wiceksięciem, zarządcą, namiestnikiem.
Pełniący obowiązki księcia.
No, jak mówisz, namiestnik Ostromira, jednego z najbliższych współpracowników księcia Izjasława, syna Jarosława Mądrego. Zaraz powiecie, ja go znam. Jak zaraz wam opowiem, kto to jest. Ostromir w inskrypcji księgi jest nawet nazwany bliskim, to znaczy krewnym księcia Izjasława, czyli no osoba bardzo wpływowa. Jest to najstarszy zabytek słowiański zawierający bezpośrednią datę powstania w księdze. Jest po prostu zapisana dokładna data. I to jest coś wyjątkowego. Ewangeliarz to są takie krótkie teksty czytane w niedzielę święta, czasami na każde dni. Tutaj jest niedzielę święta. Przepisał je kto? Diakon Chryhory, dlatego Ostromira. I jak spojrzymy na język, na konwencję, na skryptorium i tak dalej, najbardziej prawdopodobna teza jest taka: Kijów. Kijów, tam powstaje. I tak samo jeśli chodzi o językoznawstwo, lingwistykę, to znajdujemy liczne przykłady, że mamy jakieś słowa, słowa są tak, jeśli chodzi o ortografię, gramatykę, że widać, że mamy język mówiony właśnie ten z terenów wokół Kijowa. Oczywiście, jakbyśmy się zastanowili, z czego on był przepisywany, no to widać też, że oryginał jest ten z Bałkanów, bo pamiętajmy, że stamtąd przychodzi starocerkiewnosłowiański. I to jest bardzo oryginalna książka. Bardzo. Dlaczego? Bo widać silne wpływy z zachodniego chrześcijaństwa. Jak to się tłumaczy? Skąd? Tak? Te wpływy się pojawiają. No więc mamy hipotezy takie, że należy wiązać z oddziaływaniem przede wszystkim z Niemiec. To wpływy ottońskie i karolińskie, jeśli chodzi o miniatury, łączone z Bizancjum, ale też z Czech, gdzie macie klasztor benedyktynów w Sazawie, o którym wam opowiadaliśmy, który kultywował tradycję Cyryla i Metodego i cerkiewnosłowiański. I teraz tak, no nadal pytanie, no dobrze, ale jak to było możliwe? No to teraz słuchajcie, pamiętacie, bardzo promujemy tą kobietę, bo powinniśmy ją promować, Gertruda.
Gertruda
to żona Izjasława, córka Mieszka II, króla Polski, Piastówna. Jak spojrzymy na jej przodków, to zobaczymy, że jej pradziadek to był Mieszko I. Z kim się ożenił Mieszko I, drogi Pawle?
Nie pamiętam.
No, ale chrześcijaństwo do Polski, no.
Dobrawą Czeską. Przepraszam, myślałem o Gertrudzie.
Dziadek Gertrudy, Bolesław Chrobry. Jedna z żon, Emnilda. Prawdopodobnie Czeszka z Moraw, tak? No troszeczkę upraszczamy mówiąc Czeszka. No Morawianka, ale z ziem dzisiejszych Czech. I jej synem był i Bolesława Chrobrego, właśnie Mieszko II, czyli ojciec naszej Gertrudy. Kolejny czeski ślad to jej bratanica Gertrudy, to polska księżniczka Świętosława Swatawa, która była żoną króla Czech Wratysława, pierwsza królowa Czech, Polka, Piastówna.
I to jest ważne.
I przypominam wam, że jej matką była siostra Jarosława Mądrego, Maria Dobroniega, bo ojcem był Kazimierz Odnowiciel. Znowu ślad polsko-ruski w odniesieniu do Czech. Tu jest bardzo ciekawa opcja, nie chcę wchodzić, bo to jest bardzo, wchodzimy, Paweł, na bardzo śliski grunt dla relacji polsko-czeskich, ponieważ kronikarz czeski Kosmas twierdził, i czeska historiografia to akceptuje, co zrozumiałe, że jak Wratysława koronowano, to i na króla Czech i króla Polski.
O.
Ale wtedy od razu musisz mieć, drogi Pawle, pamiętaj, w kieszeni Jokera albo Asa wyjmujesz, walisz i mówisz tak: a skąd ta korona? Od papieża? Nie. Od cesarza. To się nie liczy. I już.
Aha.
Tak.
Tak to załatwiamy.
Zatkało kakao i tak dalej. Tak się bronimy, tak? Szachmat. No więc, matka Gertrudy, przypominam wam, Rycheza, wnuczka Teofano, księżniczki bizantyjskiej i Ottona II, cesarza Niemiec. Więc z tego powodu Gertruda łączy te tradycje i pamiętajmy, że to jest świetnie wykształcona kobieta, to jest kodeks Gertrudy, lata 70., gdzie widać zresztą wpływy tego ewangeliarza, o którym teraz mówimy, tak? Jeśli chodzi o miniatury w kodeksie, i ona jest pierwszą znaną z nazwiska pisarką, autorką w historii Polski, kobieta. Gertruda, która potem będzie bardzo związana z Rusią Kijowską, co też jest super, bo ten właśnie kodeks Gertrudy łączy miniatury i sztukę i też jeśli chodzi o język, mamy grecki z łaciną w właśnie wschodnie chrześcijaństwo z zachodnim, tak? I w efekcie można, to jest, cytuję teraz historyka sztuki, jest całkiem możliwe, że artyści pracujący nad dekoracją tego ewangeliarza Ostromirskiego widzieli przykłady zachodniej sztuki książkowej przywiezione do Kijowa przez Polkę, Gertrudę. Tak? Co jest bardzo ciekawe, że w ewangeliarzu mamy ewidentnie świętych zachodnich, którzy nie byli kultywowani, oprócz wschodnich, zachodnich, nie byli popularni na Rusi i w Bizancjum. Między innymi z Włoch, w tym święty Wit, który, przypominam wam, pochodził, to jest trzeci, pochodził z Sycylii, trzeci, czwarty wiek, to on, ten święty Wit, jest patronem katedry na Hradczanach w Pradze. A jednocześnie święty Wit to patron odtonów. I kółeczko się zamyka. Idziemy do kolejnego takiego ewangeliarza imienia Mścisława. Tego Mścisława, którego poznaliście, koniec XI, początek XII wieku, od właśnie tego, który zamawiał, czyli Mścisław Wielki Harald.
Jaki Harald?
Zaraz wyjaśnimy. To jest najstarszy pełen ewangeliarz, że masz zbiór czytań na wszystkie dni w roku, nie tylko święta i niedziele. I miniatury rękopisu ewidentnie zainspirowane tymi z ewangeliarza Ostromira. I znowu, jak wynika z dopisku, znajdującego się na końcu tekstu, skrybą był Aleksy, syn duchownego mnicha z klasztoru Ichumena Wydubeckiego w Kijowie. Aleksy, który przygotował bardzo ważny ewangeliarz dla Nowogrodu Wielkiego, pochodził z Kijowa. I coś jeszcze wiemy, że Mścisław zamówił w Konstantynopolu bardzo cenną ramę złotą dla tego ewangeliarza. Niestety ona nie zachowała się, nie przetrwała do naszych czasów. I widać też wpływy przede wszystkim kijowskie, jeśli chodzi o język cerkiewno-słowiański, a nie ma wpływów nowogrodzkich. Opowiemy wam o tym w następnym podcaście, że tak naprawdę mógł się wykształcić kolejny język słowiański, właśnie nowogrodzki. Te odrębności były tak znaczące, ale no niestety, jak zaraz się spytacie, gdzie są te ewangeliarze, oczywiście przejęte przez Moskwę, Moskali, między innymi z tego powodu, że w 1570 doszło do masakry Nowogrodu, którą dokonał Iwan Groźny, oczywiście pod pretekstem, że Nowogród, co robi? Konspiruje, spiskuje z Lachami i z Litwinami, czytaj, z Rusinami też, z
i przez Unii Polsko-Litewskiej. 300 lat.
I przejęto wtedy ewangeliarz i zabito od kilku do kilkunastu tysięcy pewnie ludzi.
Ale słuchacze i słuchaczki pewnie się natknęli, albo natkną się prędzej czy później na to, że w dyskusjach w Rosji to pytanie, dlaczego u nas demokracja się nigdy nie przyjęła i się nigdy
to
nie
przyjęła. To na następny podcast.
Ale tu o tym Nowogrodzie ewidentnie tam coś
jest. A teraz wracamy do naszych książąt jeszcze, bo się cały czas...
Harald.
Widzę, że się Harald kręci, więc wątki polskie są takie. Jak mamy XI wiek, to oprócz Gertrudy, to jak spojrzymy na książąt w Nowogrodzie Rurykowiczów, to są związani z Piastami. Bo mamy właśnie tego Izjasława, który, kojarzymy go od razu, ewangeliarz Ostromira, tak? Mąż Gertrudy. Urodził się w Kijowie, gniazdo rodu Turów. To jest miasto na południu Białorusi, blisko granicy z Ukrainą. Księstwo turowskie, część na Białorusi, większa część Ukraina. I teraz tak, syn Mścisław, syn Gertrudy. Panuje. Kolejny syn, Światopełk, też panuje. I potem będzie na przykład też właśnie tym turowskim, kijowskim księciem. I jego, to jest syn Gertrudy, właśnie Światopełk. I teraz słuchajcie, jego córka, córka z Światopełka, czyli wnuczka Gertrudy z Bysława, została żoną Bolesława Krzywoustego. Więc mamy generalnie związek silny Piastów w XI wieku i na początku XII wieku z książętami Rurykowiczami z Nowogrodu. Idziemy dalej. Mścisław Wielki Harald. To ten, który Sobór Świętego Mikołaja, to ten od ewangeliarza. Syn Wołodymyra Włodzimierza Monomacha, o którym wam wiele razy opowiadaliśmy. Z tego powodu Monomach, że właśnie matka księżniczka bizantyjska. Mamy oczywiście coś takiego, że czapka Monomacha, o której będziemy wam opowiadać, ona się i opowiadaliśmy wielokrotnie, jeszcze się pojawi z nim związana. I ten Mścisław Wielki Harald z krótką przerwą rządzi, panował ze wszystkich książąt w Nowogrodzie najdłużej, w całej jego historii. Więc dlatego też jest bardzo ważny. Potem był między innymi panował nad jednym z księstw koło Kijowa, a potem został w Wielkim Księstwie Kijowskim. I znowu co? Urodzony w Turowie, na południu Białorusi. Umarł w Kijowie i tam jest pochowany. I jest uważany za takiego ostatniego panującego nad całą Rusią Kijowską wybitnego władcę. Stąd przydomek Wielki. Teraz skąd Harald? Po dziadku. Ludzie bardzo często, jak widzisz, oni się, te koligacje były naprawdę bliskie. Po dziadku ostatni król Anglii, który zginął pod Hastings, to w 1066 roku, kiedy Wilhelm Zdobywca z Normandii podbił Anglię, ostatni raz ktokolwiek podbił Anglię, to on zabił na polu bitwy Haralda. Rodzina uciekła. I córka Haralda, Goethe, to właśnie matka Mścisława.
Haralda.
Tak. Mścisława Haralda. Trafiła na Ruś przez Polskę i hipoteza jest taka, że w kronice Gala Anonima, o tym trochę mówiliśmy, pojawia się taka postać bardzo ciekawa, Magnus. I to jest historycy uważają, który dostał tytuł nawet komesa. Był bardzo ważnym urzędnikiem, rycerzem w Polsce. I to jest brat Goethe, według wielu historyków. I na służbie był Bolesława Śmiałego, Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego. Wykopany w Czerwsku wojownik, który generalnie uznano, no, duży, solidny wiking, koniec XI wieku. Hipoteza, że to właśnie jest
Magnus.
Magnus. Plus pamiętacie, opowiadaliśmy wam sporo o rodzie Duninów, o Piotrze Włostowicu, że jest jedna hipoteza, to jest można władca bardzo ważny, XII-wieczny. Ja wolę wersję, że on przybył z korzeniami tymi wareskimi, ale przez Ruś, a tu jest wersja, że właśnie on jest potomkiem Magnusa. Więc mamy coś takiego, że widzicie wątek bardzo silny związków z wikingami. Tak, żona Mścisława, Szwedka, naszego Haralda Wielkiego. Córka, teraz imiona, jak macie to wyobrażenie. Słuchajcie, jesteśmy na początku XII wieku i widzicie, że Ruryk był w 862, a tutaj mamy ile? 200 kilkadziesiąt lat później. Mamy sytuację taką, że nie ma, imiona są jakie córki? Ingeborga. I wyszła za Duńczyka. Malmfryda za Norwega, a potem Duńczyka. Kolejne córki. Durancja, Rogneda. Czyli widzicie, no niezwykle słowiańskie imiona. Cały czas jesteśmy wikingami, można powiedzieć. I związki z naszymi poprzednimi podcastami są takie, że pamiętacie, opowiadaliśmy wam o koronie świętego Stefana i o Beli III, bardzo, to jest jeden z moich ulubionych władców węgierskich, który miał zostać cesarzem Bizancjum. Mówiliśmy wam, że jego matka była Rusinką i właśnie to jest córka Mścisława, tego Mścisława Wielkiego Haralda. A, i tutaj jest bardzo ważna rzecz, zrobiłem drobny błąd, przepraszam, bo czasami jak pędzę te drzewa genealogiczne, i to może być irytujące, wybaczcie, ale tak po prostu mam płynę. Opowiadałem wam w poprzednim podcaście o serbskim palatynie, czyli namiestniku, regencie Beloszu, który właśnie zarządzał Węgrami. I powiedziałem wam, że ożenił się z Rusinką. Błąd. To też czasami, pamiętajcie, że w niektórych językach jest bardzo wiele tych słów, to chyba miałem serbski słowo i się mi pomyliło, ale generalnie o co chodzi? To on wydał swoją córkę za jednego z synów Mścisława Haralda. Mówię to po to, żeby wam pokazać, jak bardzo mamy to północ-południe rozwinięte, tak? Na tym wymiarze północ-południe. I jego potomkowie będą dominować Mścisława Wielkiego Haralda w Nowogrodzie w pierwszej połowie XII wieku jako książęta. Czyli nie ma dynastii, trochę jak u nas, na przykład jak mamy królów elekcyjnych, ale mamy wazów, tak? mamy Wettynów, to tutaj jest trochę podobna sytuacja i teraz patrzcie, jak to jest, znowu robi się bardzo silne związki z nami, bo mamy taką sytuację. Dwóch synów Krzywoustego wyszło za mąż za wnuczki Haralda i dwaj wnukowie Haralda wyszli za córki Krzywoustego. Mamy bardzo silną koligację z Krzywoustym i właśnie potomkami Haralda. Najciekawsza pewnie sytuacja jest taka, że jedna z tych córek to Ryksa Bolesławówna. Córek Bolesława Krzywoustego. Ryksa. Znowu, tak? Inaczej też Rycheza. I teraz tak, jak spojrzymy na jej mężów, królowie Szwecji, a jej córka, oprócz tego właśnie Rusina, to będzie, no czasami, no panowie szybciej umierali, częściej, no do dzisiaj się to zdarza, więc tych mężów się nie miało więcej dlatego, że się rozwodziło, tylko po prostu, bo się było wdową, ale cały czas można było za kogoś wyjść za mąż. Więc jej córka wyszła za, ta właśnie ze związku z wnukiem Haralda, wyszła za mąż za króla Danii. I teraz się spytacie, co to nam pokazuje? Oprócz tego wątku, że mamy cały czas bardzo silne związki ze Skandynawią Rurykowiczów, że Bolesław Krzywousty, pamiętacie, galanonim i tak dalej, te śledzie, zapach tego Bałtyku, to parcie, chcemy mieć dostęp do morza, podbijamy Pomorze i tak dalej.
Na chwilę.
Przestań. Stąd jest ten cały motyw, że macie właśnie te koligacje dynastyczne ze Skandynawami i z Rurykowiczami z Nowogrodu. Basen Morza Bałtyckiego. Tutaj też mamy coś takiego. Idziemy, pokażę wam jeszcze tylko dwóch. Mamy jeszcze chwilę czasu, drogi Pawle? Która jest godzina?
Pokażesz nam, czy pokażesz za tydzień i wtedy zawiesimy tutaj.
A która jest?
No, mówimy już do naszych słuchaczy i słuchaczek przez 50 minut. Mogą niektórzy już...
To błyskawicznie, bo to nie ma co zostawiać. No. Więc pamiętacie, jak mówiliśmy o Romanie, tym, który był wnukiem Krzywoustego, którego matka była Polką, który był ojcem Daniły, króla Rusi, pochowanego w hełmie. Roman poległy pod Zawichostem w 1205 roku. Ten Roman, on też był księciem Nowogrodu. Praktycznie chcesz robić karierę? Zostań księciem Nowogrodu. Następny, Mścisław Udały. Ten, o którym mówiliśmy, skąd ten pierwszy biskup właśnie Przemyśla, że pochodził z Nowogrodu. Mścisław Udały. To jest właśnie postać, która walczy nieraz z nami. Walczy z Węgrami. W obronie Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Bo to były te tereny, które oprócz Nowogrodu, bardzo go mówiąc żartobliwie, kręciły. Związane jest historycznie ze wszystkimi ziemiami Ukrainy, Białorusi i z Rosją, ale najbardziej z Ukrainą. Ożenił się zresztą z Kumanką.
O.
Musi być wątek Wielkiego Stepu, nasza księżniczka turkijska z koczowniczego rodu, żona Mścisława Udałego. I teraz patrzcie, co się dzieje, że mamy coś takiego. Córka, jej mężem zostanie Daniło, jego córka, natomiast druga pójdzie za Aleksandra Newskiego, który jest strasznie ważny dla Rosjan i który też był księciem Nowogrodu.
O.
Ten od Eisensteina i tak dalej, Lodowe Jezioro, walka ze Szwedami, walka z zakonem kawalerów mieczowym, tak, mieczowych.
Ale jak jest z tego wszystkiego morał dla prezydenta Rosji, że gdyby rzeczywiście konsekwentnie zaczął swoją
tak,
opowieść w wywiadzie z amerykańskim dziennikarzem, tak?
Tak. Że ja wiem, że on próbuje dokonać w sposób żenujący wrogiego przejęcia Rusi Kijowskiej, ale generalnie jest przede wszystkim kierunek południe-północ i to będziemy jeszcze pokazywać w kolejnych podcastach. Rozumiem, że mam już kończyć, drogi Pawle?
O, tak, tak.
Kończymy.
I czekamy na listy od Państwa na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Za tydzień spotykamy się z Państwem również późno, popołudniowo-piątkową porą. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sudik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.